skoro mamy dziś Dzień Wiedzy o Nosmi, czyli utracie węchu, to zanim powiemy o tym zaburzeniu jednego z pięciu zmysłów człowieka, spróbujmy wyjaśnić, jak to się dzieje, że w ogóle rozróżniamy zapachy, jakie struktury są odpowiedzialne za odczuwanie bodźców węchowych, panie doktorze.
Witam Państwa. Jak Pan zauważył, dzisiaj przypada Światowy Dzień Wiedzy o Anosmi. Jest to bardzo doskonałe tłumaczenie z angielskiego Anosmia Awareness Day, co dokładnie znaczy, dokładnie tak jak Pan przetłumaczył, Światowy Dzień Wiedzy o Anosmi, gdyż jest to schorzenie, o którym myślę, że bardzo wielu z nas wie tak naprawdę bardzo mało. Parafrazując Adama Mickiewicza, jak ważny jest węch, tak człowiek dopiero wtedy się dowie, kiedy go stracił. I myślę, że jest to bardzo, bardzo trafne stwierdzenie. Dlaczego czujemy zapachy? No, generalnie każdy z nas wie, że zapachy czujemy dzięki naszemu nosowi. Natomiast jest to tylko część prawdy, ponieważ tak samo jak nie słyszymy dźwięków dzięki uchu i nie widzimy dźwięków dzięki oku, tak samo czujemy tak naprawdę naszym mózgiem, ponieważ mózg jest takim centralnym ośrodkiem sterowania i jest ośrodkiem, który przetwarza wszystkie bodźce. Natomiast narządem, który te bodźce zbiera, jest mózg, a dokładnie nasze węchomózgowie. Gdzie to węchomózgowie się znajduje? Otóż nasz nos ma kształt takiej piramidy o długości 6 cm i wysokości 4 cm. I ta piramida posiada dwie, można nazwać to dziurki, to co nazywamy dziurkami nosa, są to otwory nosowe przednie. One są celowo tak skonstruowane, że nie są zbyt szerokie w stosunku do naszego nosa. Powoduje to, że kiedy wdychamy powietrze, to powietrze na zasadzie różnicy ciśnień przechodząc przez tą cieśniejszą dziurkę ulega rozprężeniu. I to powietrze wędruje naszymi trzema kanałami nosowymi, kanałem nosowym dolnym, środkowym i górnym, obejmując właściwie całą jamę nosa. Daje nam to często takie przyjemne uczucie bryzy, kiedy wdychamy takie letnie, ciepłe, fajne powietrze, szczególnie kiedy jesteśmy nad morzem. Nasze pola węchowe, nasze nabłonek węchowy znajduje się w samym szczycie tego nosa, nad fałdem śluzowym zwanym małżowiną nosową górną oraz na części przegrody nosa. Żeby coś poczuć, to coś musi być oczywiście lotne, musi mieć odpowiednią prężność pary generalnie. Oraz oczywiście muszą znajdować się w tym odpowiednie związki chemiczne zwane odorantami. Odorant może takie po polsku średnio przyjemne słowo, natomiast no, tak nazywamy substancje zapachowe. Te substancje muszą spełniać jeszcze jedną bardzo, bardzo ważną...
Francuzi mówią bon odeur, czyli dobry smród, tak
dokładnie tak, dokładnie można tak powiedzieć. Natomiast te wszystkie substancje chemiczne, żebyśmy je wyczuli, żeby nasz układ węchowy, nasz mózg dowiedział się, że coś mamy poczuć, muszą spełniać jedną bardzo ważną rzecz. Muszą być rozpuszczalne w wodzie albo w tłuszczach. Dlaczego? Dlatego, że nabłonek węchowy składa się z komórek podporowych pokrytych śluzem oraz takich specjalnych komórek. W ogóle jest to bardzo ciekawe, ponieważ nasz węch jako jedyny ze zmysłów, można powiedzieć, że łączy się ze światem zewnętrznym bezpośrednio. Jeśli mówimy o słuchu czy o oku, jeśli mówimy o nerwie słuchowym czy o nerwie wzrokowym, te oba nerwy są nerwami ukrytymi. Nerw słuchowy jest ukryty za uchem środkowym, nerw wzrokowy jest ukryty za siatkówką i rejestruje bodźce. Natomiast tutaj w takim bardzo dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, iż nerw węchowy poprzez swoje wypustki, tak zwane komórki dwubiegunowe, które mają takie, można powiedzieć, włoski. Każda tych komórka ma 20, nawet ponad 20 takich malutkich włosków. One praktycznie kontaktują się bezpośrednio ze światem zewnętrznym, z powietrzem, które wdychamy. Oczywiście na tych włoskach są receptory, które to receptory są to, można powiedzieć, właściwymi narządami węchu. Jak niesamowitym zmysłem jest węch i jak mało o nich wiemy, niech świadczy fakt, iż Nagroda Nobla za opisanie zmysłu węchu, właściwie tej drogi węchowej, została przyznana dopiero w 2004 roku. To jest zaledwie 14 lat temu. To pokazuje, jak słabo jest to poznany węch i jak bardzo niedoceniany. Obecnie uważa się, że aż 3% ludzkiego genomu, 3% genów zaangażowanych w tworzenie ludzkiego genomu, zostało to opracowane przy takim dużym projekcie badawczym opisującym cały ludzki genom, jest zaangażowane w tworzenie węchu, w kodowanie zmysłu węchu. Natomiast połowa z tych genów są to tak zwane pseudogeny, a więc geny nieaktywne. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że podczas ewolucji troszeczkę zatraciliśmy nasze możliwości węchowe w stosunku do naszych przodków. Dlaczego tak się stało? No, teorie oczywiście są różne. Jedna z najważniejszych teorii mówi, iż kiedy zmieniliśmy naszą postawę ciała z postawy na czterech nogach czy czterech łapach, jak nasi przodkowie czy zwierzęta, na postawę dwunożną, większą rolę przyjął zmysł wzroku i słuchu, ponieważ zaczęliśmy widzieć dalej, zaczęliśmy być wyżej. Ludzie zaczęli komunikować się na zasadzie znaków świetlnych, dźwiękowych. Ten węch troszeczkę stracił swoją rolę. Natomiast są też badacze, którzy uważają, iż węch cały czas mamy bardzo doskonały, tylko jest po prostu bardzo mało używany przez człowieka, jest niećwiczony i dlatego nie możemy konkurować z naszymi na przykład czworonożnymi przyjacielami, czyli psami. Dlaczego? Między innymi dlatego, iż psy mają, tak jak wróćmy do tych naszych tych zakończeń nerwowych, my mamy tych takich receptorów węchowych, czyli takich małych włosków wywodzących się z komórek dwubiegunowych w tej naszej, w tym naszym polu węchowym, na błąku węchowym, mamy około 50 milionów. Wydaje się bardzo dużo. Natomiast psy w zależności od rasy mają od 200 do nawet 400-450 milionów, więc parę razy więcej. Natomiast sam nabłonek węchowy zajmuje zaledwie 2,5 cm w każdym nozdrzu, więc zaledwie 5 cm2 w obu nozdrzach. Bardzo niewiele i dlatego bardzo ważne jest, żeby to chronić.
A jeśli chodzi o odległość od tego pola węchowego do mózgu, to jest też bardzo krótka droga.
Jest bardzo krótka. Jest to najkrótsza droga z możliwych, ponieważ jak sobie uzmysłowimy, jak wygląda nasza ludzka twarz oczaszka, jak zobaczymy, gdzie jest nos, to musimy wiedzieć, że te bodźce po pobudzeniu tych naszych komórek nerwowych przedostają się do tak zwanej opuszki węchowej, która leży pod płatem czołowym. Płat czołowy, jak sam nazwa wskazuje, jest mniej więcej gdzieś na wysokości czoła, więc struktura leżąca pod nim leży właściwie na wysokości nosa.
I to jest zmysł, który ma najkrótszą drogę, żeby dotrzeć do mózgu.
Tak, najkrótszą drogę, co wynika też z tego, iż jest to najstarszy ze zmysłów. Organizmy żywe od zawsze, od czasów praoceanu, kiedy by jakieś jedno, dwu, trzykomórkowe organizmy żyły, one od zawsze miały potrzebę komunikowania się ze sobą. W tamtych czasach oczywiście te proste organizmy już wtedy potrzebowały pokarmu do spożycia, więc one mając błonę komórkową potrafiły przez tą błonę komórkową przesuwać się w stronę pokarmu. Był taki bardzo prymitywny węch, on oczywiście potem ewoluował. W świecie dinozaurów bardzo ważną rolę odgrywał węch, ponieważ wtedy był to podstawowy sygnał mechanizmu ucieczki i również zapewniający pożywienie. Zmysł węchu jest niezależny od pory dnia, musimy o tym pamiętać. On działa tak samo dobrze w nocy i w dzień, co dzisiaj może, kiedy mamy żarówki, kiedy jesteśmy w stanie sobie doświetlić drogę, to nie ma takiej roli, ale dla naszych przodków często niebezpieczeństwo czaiło się w nocy. I dlatego ta krótka droga. Natomiast...
Tak, proszę kontynuować.
Natomiast kiedy mamy te cząsteczki, które połączą się z tą komórką dwubiegunową, warto pamiętać, że receptorów jest 50 milionów generalnie tych włosków. Natomiast bardzo, bardzo ważną rolę odgrywają białka. Białka, czyli takie małe cząsteczki, które pełnią funkcję receptorową, znajdujące się na tych włoskach. I co bardzo ciekawe, każdy z tych neuronów, których jak już powiedziałem, każdy ma po 20-30 włosków, ma tylko jeden rodzaj białka. Przypisany dla siebie. Tych białek jest około 1000. Tak nie znaczy to, że możemy poczuć tylko 1000 zapachów, bo tak nazywałaby logika. Otóż odkryto, iż każdy, i właśnie za to została przyznana w 2004 roku Nagroda Nobla, iż każdy odorant, czyli każda taka substancja zapachowa, może się wiązać z kilkoma rodzajami białek. I na podstawie tego, z kilkoma rodzajami tych receptorów. I na podstawie tego, z iloma receptorami się połączy, dochodzi do tak zwanego kodowania węchu. Możemy to sobie wyobrazić tak jak granie na fortepianie w formie akordu. Tylko, że o ile fortepian ma tych klawiszy 88, o ile się nie mylę,
tak,
o tyle tutaj mamy ponad 1000 tych białek, więc możliwości jest nieograniczenie dużo. Kiedyś uważano się, że człowiek jest w stanie wyczuć około 10 tysięcy zapachów. Potem to, że przesunęło się do 100 tysięcy. Obecnie są publikacje, które mówią nawet o bilionie zapachów, więc możemy mówić, że to jest właściwie nieograniczona liczba kombinacji węchowych, nieograniczona liczba substancji, które jesteśmy w stanie poczuć.
I jeszcze do tego różne nacje mają inne, preferowane, przyjemne lub nieprzyjemne zapachy.
Jak najbardziej. Są badania, które opisują, iż populacje zachodnie, szczególnie Francuzi, za zapachy przyjemne, relaksujące uważają zapach nikotyny połączony z kawą, czyli taki zapach typowo kawarniany, podczas kiedy nacje wschodnie zapach nikotyny troszeczkę odczuwają jako taki zapach bardziej drażniący, agresywny. Polacy w tych badaniach lubią zapachy takie nowoczesne, kojarzące się z nowością, zapachy na przykład wanilii. Często nowe samochody mają taki zapach delikatnej wanilii, co nam się kojarzy z takim czymś odprężającym, relaksującym nas.
No, powiedzieliśmy bardzo dużo o węchu, ale dziś mamy Dzień Wiedzy o Anosmii, czyli o tym, jak to się dzieje, że w ogóle nic nie czujemy. Jak często zdarza się, że ludzie tracą węch?
O, to jest bardzo dobre pytanie generalnie. Anosmia może być wrodzona albo nabyta. Anosmia wrodzona na szczęście jest stosunkowo rzadkim schorzeniem. Dotyczy mniej niż 1% populacji. Ogólnie osób z anosmią według badań żyje od 3 do 4%. Jest to większość badań sprawdzonych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to nacja, która często z przyczyn ubezpieczeniowych musi mieć wszystko policzone, wszystko dokładnie zbadane. Oni mówią, że w Stanach żyje około 2-3 miliony osób z całkowitą anosmią. Są to osoby, które całkowicie nie są w stanie wyczuć węchu. Natomiast z anosmią wiąże się pojęcie również hiposmii, czyli zmniejszonego odczuwania węchów. I tutaj badania wskazują, że nawet 20-30% populacji ogólnej może mieć w każdej chwili problemy z zaburzeniem węchu. To oczywiście wiąże się też z porą roku, w jakiej zrobimy badania, tak? Ponieważ jeśli będziemy sobie mówić o przyczynach zaburzeń węchu, powiemy sobie, że często przyczyną jest upośledzenie drożności nosa, więc jeżeli zrobimy te badania w zaporze jakimś grypowym, to na pewno tych wyników będzie znacznie więcej. Natomiast u populacji starszych częstość zaburzeń węchu, czyli hiposmii, może sięgać nawet 50-60%.
A jeśli chodzi o te osoby, które nie mają węchu od urodzenia, co może być tego przyczyną?
Tak naprawdę cały czas badania tym trwają, natomiast jest coś takiego jak występowanie rodzinne anosmii, kiedy to na skutek jakichś tam deformacji genowych, jakichś tam mutacji genowych, kolejne pokolenia rodzą się bez węchu. Natomiast jest to cecha recesywna, więc nawet kiedy rodzice nie mają węchu, czasami zdarza się, że dziecko będzie czuło normalnie. Niestety zdarza się też w drugą stronę, że dzieci, rodzice, które posiadają normalny węch na skutek jakichś tam mutacji, dziecko nie czuje. Jest to czasami składowa różnych zespołów genetycznych. Takim najbardziej znanym jest zespół Kalmana, w którym występuje hipogonadyzm hipotropowy. Jest jedną składową tego zespołu, jest właśnie anosmia.
A czy w ogóle wszystkie przyczyny znamy, jeśli chodzi o te przyczyny urodzenia właśnie?
Ponad 25% jest to tak zwana anosmia idiopatyczna, co oznacza, że nie jesteśmy w stanie wykryć i opisać przyczyny tego schorzenia.
Dziś mówimy o anosmii, czyli utracie węchu, a gościem programu jest dr Paweł Bielecki z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Już wspomnieliśmy, że osoby, które od urodzenia nie mają węchu, niestety nie są w stanie go odzyskać, jak się potem okaże. Ale najpierw spróbujmy powiedzieć o tych osobach, które miały węch i z jakiego powodu ten węch może być osłabiony albo może w ogóle zniknąć.
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ można by odpowiedzieć żartobliwie, iż łatwiej jest wymienić listę chorób, które nie powodują upośledzenia węchu, niż te, które powodują. Lista chorób, które powoduje, lista różnych schorzeń organizmu, które może rzutować na nasz węch, obejmuje już teraz grubo ponad 200 pozycji i cały czas jest uzupełniana w świetle nowych badań o kolejne pozycje. Możemy je tak, bardzo upraszczając, podzielić na trzy główne przyczyny. Pierwsze podzielmy na ostre infekcje górnych dróg oddechowych i nosa i zatok przynosowych. Drugie na infekcje przewlekłe, szczególnie dotyczące nosa i zatok przynosowych. A trzecie na urazy. Ostre infekcje, czyli tak zwane nieżyty nosa, katary. No każdy z nas, szczególnie teraz jest okres grypowy, każdy z nas przechodził nieraz w życiu infekcję katar. Definicja ostrego mówi, że jest to do 10 dni, tak? Kiedy mamy upośledzenie drożności nosa, kiedy mamy obrzęk, kiedy mamy jakąś tam wodnistą wydzielinę, od razu przestajemy czuć zapachy. Być może w takich, nie zawsze jest to klasyczna anosmia, nie zawsze jest tak, że kompletnie nic nie czujemy, ale jest to na pewno upośledzenie, czyli możemy mówić o hiposmii, często znacznej hiposmii, czyli o utracie zapachów. Stany przewlekłe, szczególnie przewlekłe zapalenie zatoku obocznych nosa, czyli choroba, którą my, kolaryngolodzy, zajmujemy się bardzo często, jest to bardzo duża grupa naszych pacjentów. Jest to stan, w którym dolegliwości trwają powyżej 6-8 tygodni, albo następują 4 razy w roku. I kiedy mówimy o przewlekłym zapaleniu zatok bez polipów, to tutaj leczenie nasze skupia się głównie na leczeniu farmakologicznym, na przewróceniu drożności nosa farmakologicznym. Natomiast musimy pamiętać, iż tutaj będą również wchodzić wszystkie alergie, ponieważ alergeny są czynnikami, no alergeny oczywiście wdychają powietrze nosem, tak? Wszystkie alergeny wziewne, kurz domowy, wszystkie pyłki drzewów, kwiatów, roślin. Nasza błonność tuzowa nosa jest taką naszą pierwszą linią obrony i powoduje obrzęk. I w przypadku tych długotrwałego narażenia na alergię może tworzyć się coś, co nazywamy polipami nosowymi. Polipy to są takie galaretowate twory wyrastające z błony śluzowej i tutaj bardzo ważne jest to, żeby podjąć leczenie, ponieważ jeżeli te polipy wytworzą się w okolicach nabłonka węchowego i dojdzie do zniszczenia tego nabłonka, to w tym momencie generalnie przyczyny będzie odwrócić nam bardzo ciężko.
A czy można powiedzieć, po jakim czasie, już patrząc na te laryngologiczne i te właśnie najczęściej zdarzające się przyczyny, po jakim czasie utraty węchu jesteśmy w stanie go poprzez waszą pomoc przywrócić? Na przykład takie nieżyty nosa albo zatoki.
Tutaj najłatwiej może odpowiemy o trzeciej grupie właśnie urazach, ponieważ jeżeli dochodzi do urazu, czyli złamania podstawy czaszki, często w wyniku uderzenia w tył głowy lub też bardzo silnego w przód głowy, jeżeli dojdzie do przerwania nerwu węchowego i ten węch nie wróci w ciągu 6-8 miesięcy, to niestety uważa się, że ten węch nie wróci nigdy. Pytanie, jak kiedy my jesteśmy w stanie przywrócić ten węch, jest pytanie zdecydowanie trudniejszym, ponieważ no, jesteśmy najczęściej w stanie przywrócić po operacji. Po operacji nazywanej, operacją nazywamy to operację OFS, czyli funkcjonalna endoskopia zatok obocznych nosa. Operacja polega na tym, że taką malutką kamerkę wkładamy do nosa i pod kontrolą tej kamerki, za pomocą specjalnych mikronarzędzi, jesteśmy w stanie przywrócić drożność nosa, czyli usunąć wszystkie zmiany patologiczne. Jeżeli są to polipy, zmiany łagodne, to wszystko dobrze, ale czasami niestety musimy operować też pacjentów z różnymi guzami nowotworowymi, często guzami złośliwymi. Tutaj akurat nasz białostocki ośrodek jest czołowym ośrodkiem w Polsce, także tutaj mamy w tym polu bardzo duże doświadczenie. I no, trudno powiedzieć, w jakim czasie. No, pacjent generalnie po operacji, jeżeli wszystko jest dobrze, to w ciągu tygodnia, dwóch ten węch odzyskuje. Jeżeli nie doszło do zniszczenia pola węchowego, oczywiście przez proces chorobowy.
A jeżeli mamy taką sytuację, że przeżyliśmy no, te nieżyty nosa, katar długo nas męczył, no i kiedy możemy się zastanawiać, czy już w ogóle straciliśmy ten węch? Czy on powinien nam wrócić? Jakaś nadzieja jeszcze jest w
nas. Na pewno musimy spróbować leczenia. Kiedy podejmują prawidłowe leczenie i tutaj wiele osób, sugerując się różnymi reklamami i własnym doświadczeniem, stosuje preparaty pseudoefedryny. To są bardzo dobre preparaty do takiego udrożnienia nosa chwilowego, kiedy mamy jakąś infekcję, nieżyt, jakiś katar, żeby sobie ten nos udrożnić na 2-3 dni. One działają błyskawicznie, bardzo fajnie obkurczają błonę śluzową nosa i dają szybkie ulgę. Natomiast stosowane długotrwale, po pierwsze, mogą prowadzić do nieżytowego zaniku, więc właśnie paradoksalnie staramy się sobie pomóc, a my niszczymy te komórki węchowe, niszczymy sobie węch. Po drugie, tak jak mówię, może powodować zaniki błony śluzowej nosa, nawet krwawienia z nosa. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy podjęli prawidłowe leczenie. Prawidłowe leczenie często polega na podawaniu roztworu sterydów do jamy nosa. Oczywiście są to sterydy takie w sprayu, także nie należy bać się tej nazwy sterydów, ponieważ no, nazwa przyjmowanie sterydów jest czymś, co kojarzy się jakoś tak negatywnie. Kojarzy się z jakimiś takimi dopingiem w sporcie albo czymś z tym związanym, albo jakimiś objawami negatywnymi. W przypadku sterydów donosowych to jest, dawka jest na tyle nieduża i właściwie nie wchłaniają się ogólnie ustrojowo. Natomiast przywracają nam, sterydy działają przeciwzapalnie, więc hamując ten proces zapalny, poprawiają drożność węchu. Jeżeli jest to prawidłowe leczenie, jest szansa, że po 2-3 tygodniach ten węch nam się, jeśli nie wróci w 100%, to przynajmniej znacznie poprawi.
I jak już mówiliśmy o przyczynach zaburzenia węchu, więc mamy też jeszcze przyczyny neurologiczne i to związane są z chorobami.
Jak najbardziej. Wszystkie choroby, które będą oddziaływały na nerwy, wszystkie choroby, często są choroby neurodegeneracyjne, typu choroba Alzheimera czy Parkinsona. Wszystkie choroby, które będą działały na nerwy ogólnie czaszkowe, również działają niestety na nerw węchowy. Często czynność węchowa jest czynnikiem prognostycznym w rozwoju wielu chorób. Często w chorobie Parkinsona przed wystąpieniem pierwszych objawów już mamy pogorszenie narządu węchu. Tak przynajmniej mówią najnowsze badania. Zostało w Stanach przeprowadzone również badanie na grupie populacyjnej osób w różnym wieku, od wieku 480 lat, które wykazało, iż osoby, które tracą węch, mają dwukrotnie większe szanse niestety zmarcia w ciągu 5 lat od osoby z węchem prawidłowym. Jest to cały czas wynika z tego, jak bardzo niezbadany jest nasz węch i jak bardzo ważnym w przyszłości czynnikiem prognostycznym mówiącym o stanie naszego zdrowia może być.
Zanik węchu jest też wynikiem starzenia po prostu.
Jak najbardziej. Niestety wszystko się starzeje, wszystkie nasze zmysły, oczy, uszy, niestety węch również.
No ale są też takie używki jak papierosy.
Papierosy jak najbardziej. Papierosy działają bardzo negatywnie na nasz narząd węchu. Oczywiście są też używki, nie tylko papierosy, kokaina działa jeszcze gorzej. Natomiast papierosy, nikotynizm, wszelkie pyły przemysłowe, wszelkie związki chemiczne, praca w dużym zapyleniu, wszystko to działa negatywnie na nasze komórki węchowe. Również tak jak mówiłem, leki, często niektóre grupy antybiotyków i te często stosowane do nas przez bardzo długi czas roztwory pseudoefedryny stosowane przez wielu pacjentów, żeby udrożnić sobie ten nos.
Doktor Paweł Bielecki z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dziś jest gościem audycji. Rozmawiamy o zaburzeniach węchu. Poza subiektywnym odczuciem osłabienia, czy też całkowitego zaniku węchu, jakie mogą być jeszcze objawy, które mogą świadczyć o tym, że mamy problem z tym zmysłem. Jeszcze bardziej ciekawe pytanie jest, czy wiadomo, jakie mogą być tego konsekwencje.
Tak, tutaj musimy jeszcze raz wrócić do tego, jak ważną funkcję do dzisiaj odgrywa węch w ostrzeganiu nas o różnych niebezpieczeństwach. Węch odgrywa bardzo ważną rolę przy czuciu smaku. Generalnie uważa się, że 80% smaku to jest nasz węch. Kiedy próbujemy coś, co jest przeterminowane, co może prowadzić do zatrucia pokarmowego, najczęściej węch informuje nas o tym. Kwaśny zapach wydobywający się z tej potrawy, szczególnie z mleka czy mięsa, mówi nam o tym, że jest to zatrute. Osoby, które mają anosmię lub znaczną hiposmię, trzy razy bardziej narażone są na zatrucia pokarmowe niż osoby z węchem prawidłowym. Ale to nie wszystko, ponieważ pożary na przykład, czy ulatniający się gaz. To wszystko jest wynikiem tego, że osoba z anosmią nie jest w stanie tego wyczuć, nie jest w stanie być ubezpieczona, ostrzeżona o niebezpieczeństwie. Brak węchu jest czymś, co jest dyskwalifikujące z pracy straży pożarnej na przykład, ponieważ strażak musi czuć dym, musi czuć węch. Są zawody, które na przykład kucharz generalnie, każdy z nas to ma katar albo na przykład jesteś taki jak przewlekły nieżyt nosa w ciąży. Moja wspaniała żona nawet nie jest w stanie teraz ugotować potrawy, ponieważ ma problemy z zaburzeniem drożności nosa. I to wszystkie, te wszystkie czynniki sprawiają, iż osoby, które mają anosmię, mają zaburzenia węchu, mają naprawdę bardzo, bardzo utrudnione życie codzienne.
No tak, ale to jest to, co jest konsekwencją. Do tego, żeby stwierdzić, że ktoś ma anosmię lub ma tylko zaburzenia węchu, chyba potrzebne są jakieś metody medyczne. Czy istnieje jakiś sposób, tester, coś takiego, co stwierdza, to jest anosmia, a to nie jest anosmia?
Jasne, generalnie tak. Są obiektywne metody badania węchu, natomiast są to metody bardzo skomplikowane. W ich podłożu leżą tak zwane potencjały wywołane z mózgu generalnie, czyli podajemy jakiś bodziec, jesteśmy w stanie zarejestrować odpowiedź mózgu, czy jesteśmy w stanie nawet wykonać tomografię taką emisyjną, która nam pokazuje odpowiednie pobudzenie mózgu na zasadzie zapachów, gdzie jesteśmy w stanie generalnie u osób z anosmią powiedzieć, czy jest przyczyna nerwowa, czy nie. Generalnie anosmię często diagnozujemy na zasadzie wykluczenia, czyli musimy pacjenta skierować do laryngologa i laryngolog musi wykonać na początku tak zwaną rynoskopię przednią, czyli po prostu musimy ten nos zbadać, musimy ocenić drożność tego nosa, zobaczyć, czy nie ma znacznego skrzywienia przegrody. Często po urazach nosa, kiedy dochodzi do złamania przegrody nosa, do jakiegoś nieprawidłowego wzrostu, kiedy ten nos jest niedrożny, to, że będzie nam to powodowało oczywiście zaburzenia węchu, tak jak już te polipy nosa, o których wspominałem, związane również z alergią, z astmą skrzydłową. Często warto zrobić podstawowe badania krwi. Często cukrzyca jest chorobą, o której nie zdajemy sobie sprawy przez wiele lat. Ona również upośledzając zakończenia nerwowe będzie nam upośledzała węch. Czy te choroby, o których pan mówił, neurodegeneracyjne. W tym przypadku należy wykonać rezonans magnetyczny, żeby ocenić stan naszego ośrodkowego układu nerwowego i naszego mózgu. Warto czasami wykonać również podstawową tomografię komputerową, w której ocenimy stan naszych zatok przenosowych, szczególnie stan zatok czołowych, szczękowych, zatok sitowych, które nam powiedzą, czy nie ma żadnych zmian, które blokują, zmian na przykład typu nowotworowych, które blokują nam te pola węchowe, które powodują, że powietrze nie może się dostać do komórek węchowych i przez to nie czujemy.
To niektóre z tych badań jednak wymagają czasu, z tego co pan mówi, ale niektóre są po prostu prostym zajrzeniem do przegrody nosowej.
Tak, oczywiście. No, na te badania organoleptyczne, czyli te podstawowe badania laryngologiczne, jest badaniem, które jest stosunkowo szybkie. Też stosuje się czasami to takie przesiewowe badanie, tak zwane Stiffin testy, polegające na tym, iż pacjent musi zidentyfikować zapach. Są takie specjalne markery i specjalnie takie zestawy, które się przykłada pacjentowi do nosa i pacjent musi zidentyfikować ten zapach. Tutaj ważne jest to, żeby wiedzieć, że są zapachy, które pobudzają nerek węchowy klasycznie. Są to na przykład kawa, herbata czy wanilia. Są też zapachy, które działają zarówno na nerw węchowy, jak i nerw trójdzielny. Są to na przykład kamfora, amoniak, eter, alkohole. Wtedy nie tylko czujemy zapach, ale też czujemy taki fajny, zimny powiew na twarzy. Na przykład ciężarowcy, często widzimy na olimpiadach, kiedy ciężarowiec podnosi ciężary, on wącha jakąś taką substancję generalnie. Najczęściej jest to amoniak, który działa pobudzająco, działa zwiększająco koncentrację, ponieważ tak jak mówię, cały czas nie do końca poznana jest rola węchu, natomiast wiemy, że poprzez węch możemy bardzo, poprzez to, że ośrodek węchu znajduje się w hipokampie, który odpowiada za pamięć oraz w ciele migdałowatym, który odpowiada za emocje, poprzez różne zapachy możemy bardzo, bardzo wpływać na nastrój człowieka oraz na emocje człowieka.
No właśnie jak? I czy to jest wykorzystywane?
Tak, jest to wykorzystywane, można to powiedzieć, zarówno w dobry, jak i zły sposób. W dobry, ponieważ na zasadzie aromaterapii możemy wiedzieć, że olejek cytrynowy poprawia humor i wpływa pozytywnie na koncentrację, co jest wykorzystane na przykład w przypadku uczenia się. Na przykład jak mamy przyjemny cytrynowy zapach, są badania pokazujące, że więcej się uczymy. Lawenda nas odpręży i zrelaksuje. Olejek z mięty wpłynie na poprawę pamięci i skupienia. Natomiast jest to wykorzystywane również w aroma
marketingu
dokładnie. Kiedy sprzedawcy próbują nas zachęcić do wydawania jak największej ilości w sklepach. Często kiedy wchodzimy do sklepu, czujemy przyjemny zapach. I nie jest to przypadkowe, albo kiedy wchodzimy do wielkiego supermarketu, jedyne co czujemy, to jest zapach świeżego chleba. To nie dlatego, że mała piekarnia, która tam zajmuje 5% tego sklepu, jest w stanie napełnić cały supermarket tym pięknym zapachem chleba, tylko są to celowe zabiegi marketingowe. Często jak kupujemy nowe mieszkanie, sprzedawca zaprowadzając nas do tego mieszkania parze kawę, po to, żeby nam zapach ten kojarzył się nam podświadomie z czymś bardzo miłym, do czego warto wracać i z czymś bardzo domowym.
Są jeszcze i inne osmie, bo to różnego rodzaju, na przykład takie, które powodują, że obiektywnie mówiąc, pewne zapachy są przyjemne, ale osoba subiektywnie odczuwa, że to jest fetor.
Tak, są różne zaburzenia ilościowe, jakościowe węchu generalnie. Tutaj są takie pojęcia jak parosmia, które polega na nieprawidłowym odczuwaniu zapachów. To występuje często w chorobie Parkinsona, kiedy ta osoba z chorobą Parkinsona często zapachy, które dla niej były początkowo przyjemne, bo zaczyna kojarzyć jako negatywne, jako niedobre. jest fanosmia, to halucynacje węchowe. Generalnie często w chorobach psychicznych, w schizofrenii, ci pacjenci często mówią, że czują bardzo dziwne często zapachy, które nie mają żadnego uchwytnego podłoża. Są też tak zwane pseudoosmia, czyli złudzenia węchowe. Pacjenci cierpiący na migreny czy pacjenci cierpiący na ataki padaczkowe często już mają tak zwaną aurę. I w tej aurze właśnie często czują jakieś zapachy, które są wywołują ich atak, na przykład padaczki.
A jeśli chodzi o zapachy, które z przyjemnych tworzą nieprzyjemne, czyli kokosmia, to też czy w ogóle takie zaburzenia da się leczyć?
Tutaj akurat jeśli chodzi, wiele tych zaburzeń ma podłoże psychiatryczne, więc generalnie oczywiście jak najbardziej tak, tylko że tym zajmują się bardziej leczeniem psychiatrzy. Często jest to hiperosmia, czyli nadmierne odczuwanie węchów, często w zaburzeniach lękowych. Takie osoby często, kiedy mają w sytuacji, które wywołują w nich lęk, wszystkie zmysły są spotęgowane, również węch. I one często substancje, które nie czują, nie są tak bardzo mocno aromatyczne, one odczuwają bardzo, bardzo silnie. Oczywiście jak najbardziej można to leczyć.
Ale to jest leczenie już psychiatryczne. A czy laryngologicznie da się to leczyć?
Laryngologicznie, szczególnie jak pan wspomniał o tym kakosmi, czyli nieprzyjemnych złudzeniach węchowych. Często niestety nie są to złudzenia. Często w przypadku zapalenia zatok obocznych nosa ten zapach naprawdę jest przykry. Często przy zmianach ropnych w nosie. Generalnie pacjent odczuwa podczas wdechu bardzo nieprzyjemny zapach i wtedy można i należy to leczyć jak najbardziej.
Bo to jest po prostu tak zwana ropa, jak to my potocznie mówimy.
Tak, często w zapaleniu zatok dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, ostrego i często jest to potocznie nazwana ropa.
A jak długo trwa takie diagnozowanie pacjenta, który przychodzi i mówi, panie, no straciłem węch?
No to bardzo zależy od przyczyny, bo jeżeli ten pacjent ma polipy nosa, to my do tego nosa zaglądamy i po 30 sekundach generalnie mniej więcej wiemy, co mu dolega. Oczywiście dalej musimy wykonać tomografię komputerową, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie zajrzeć do środka zatok, nie jesteśmy w stanie zajrzeć do zatoki czołowej, sitowej, czy nawet do klinowej, która jest właściwie w samym środku głowy. Natomiast wiemy już, jaka jest uchwytna przyczyna i możemy zaproponować leczenie. Na początku farmakologiczne, często później leczenie operacyjne. Tak samo jest ze skrzywieniem przegrody nosowym, czy przerostem małżowin nosowych. Często na skutek jakichś różnych alergii, czynników naczyń ruchowych dochodzi do przerostu małżowin nosowych. Wtedy jesteśmy w stanie prostym zabiegiem, który trwa około 15 minut, zmniejszeniem małżowin nosowych laserowym, nos udrożnić i poprawić jakość węchu. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej skomplikowane choroby wymagające diagnostyki, rezonansu czy tomografii, to oczywiście musimy poczekać na wyniki tych badań.
Już tylko 10 minut brakuje do 15. Jak się okazuje, o węchu możemy mówić dużo, dużo więcej, ale została nam jeszcze jedna tylko odsłona tej audycji. Dziś mówimy o anosmii, czyli o utracie węchu, ale przy okazji też warto powiedzieć, czy i kiedy w ogóle ten węch można wyleczyć, panie doktorze.
Można wyleczyć najłatwiej, kiedy znajdziemy uchwytną przyczynę generalnie, czyli na początku po zebraniu wywiadu z pacjentem, kiedy nam pacjent mówi dokładnie, że ten węch stracił nagle czy stopniowo. Kiedy wiemy, że traci go stopniowo i tutaj z naszej przyczyny laryngologicznej najczęściej są to przewlekłe stany zapalne zatok, to wtedy możemy go wyleczyć, kiedy będziemy kontrolować chorobę podstawową. W chorobach neurodegeneracyjnych niestety raczej ten węch nie wróci, natomiast możemy leczyć chorobę podstawową, zapobiegając progresji tej choroby. I przez to przynajmniej ratując ten węch na tyle, na ile jest to możliwe.
A jak można w codziennym funkcjonowaniu pomóc osobom, które czasowo lub nawet bezpowrotnie mają utratę węchu lub ciężkie zaburzenie?
Najważniejsze jest to, żeby przekonać taką osobę, żeby jednak zgłosiła się do lekarza. Szczególnie jeżeli jest to zaburzenie węchu jednostronne. Jeżeli najczęściej wszystkie stany zapalne w mniej lub bardziej stopniu obejmują nos symetrycznie. Jeżeli jest to zaburzenie typowo jednostronne, któremu towarzyszyły jeszcze jakieś inne objawy, typu wytrzesz oka, jakiś ból tej okolicy, zaczerwienienie, to możemy podejrzewać jakieś choroby gorsze, czy jakieś tam guzy nowotworowe. I w tym wypadku na pewno warto i zgłosić się jak najszybciej do lekarza, żeby ratować nie tylko węcha, ale i pacjenta oczywiście. Natomiast ważne jest to, żeby dbać o higienę naszego nosa, czyli unikać stanów zapalnych, unikać przeziębień. Ja wiem, że teoretycznie jest to łatwo powiedzieć, ale takie proste rzeczy jak noszenie czapki zimą, jak niewychodzenie na przeciągi, jak niewychodzenie jakieś tam w celu zapalenia papierosa na zimno, co bardzo często jest widoczne, to wszystko powoduje...
W ogóle lepiej nie wychodzić na palenie, bo tak, palenie szkodzi.
Tak, palenie szkodzi na węch podwójnie, tak? Zimą podwójnie zdecydowanie. Natomiast ważne jest to, żeby nawilżać nas nos, żeby to powietrze było nawilżone. Tutaj osoby mieszkające nad morzem mają na pewno łatwiej, ponieważ inhalują ten nos regularnie. No, my mamy troszeczkę jakieś parę kilometrów do morza nas dzieli. Natomiast są roztwory soli morskiej w aptekach, którymi bardzo fajnie można to sobie ten nos przepłukać, szczególnie w okresie zimowym. Ważne jest to, żeby alergicy też przyjmowali leki przeciwalergiczne, ponieważ często przyczyną właśnie są alergie, czyli muszą przyjmować leki przeciwalergiczne, też kontrolować tą alergię, czyli bardzo często ochrona po prostu polega na kontrolowaniu choroby podstawowej, jak również wszystkie zawody, które pracują w pyle, wszyscy stolarze, ślusarze, wszystkie zawody, które są narażone na wąchanie tych wszystkich pyłów, ważne jest to, że pamiętać o tych maseczkach ochronnych, o jakimś zabezpieczeniu tego nosa przed różnymi czynnikami uszkadzającymi.
No dobrze, a ten smog, o którym teraz tak dużo się mówi, jaki ma wpływ?
Smog, podobnie jak dym tytoniowy, powoduje takie bardzo niedobre wysuszenie tej śluzówki, podrażnienie, czyli to jest czymś, co powoduje stan zapalny. Troszeczkę kalergeny, tylko troszeczkę na innym mechanizmie. Oczywiście niestety jest to czynnik bardzo, bardzo uszkadzający węch, ogólnie stan zdrowia człowieka. Natomiast no tutaj, jeżeli ktoś mieszka w mieście, którym jest dotknięty smogiem, to no nie za bardzo można go uniknąć w życiu codziennym.
Teraz mamy falę mrozów, no powiedzmy tam mrozów 20 stopni, były kiedyś większe
mrozy. Zimno.
Było 30 mrozu. No a jakie znaczenie właśnie ten mróz może mieć na poczucie naszego węchu?
O, jest też jakieś naczynie ruchowe, obrzęk błony śluzowej nosa, który bardzo często właśnie jest bodźcem wywalającym, jest zimno. Tutaj, kiedy oddychamy zimnym powietrzem, często czujemy, że nasz nos brzęknie generalnie. Kiedy brzęknie, oczywiście. Jest to reakcja obronna oczywiście naszego organizmu. Nasz nos próbuje chronić zarówno czodoły, jak i naszą korę węchową. Dlatego dochodzi do rozprężenia, czyli do brzęku błony śluzowej nosa. I generalnie na pewno może się pojawić wodnisty wyciek i na pewno mogą pojawić się zaburzenia węchu, które jednak najczęściej przechodzą, kiedy posiedzimy parę minut w ciepłym pomieszczeniu.
I to jest ten krótki czas, kiedy mamy upośledzony lub trochę nawet
tak, to jest
przytępiony.
Taki jak najbardziej. Jest to przemijająca hipoksja, można powiedzieć, w pewnym sensie fizjologicznie.
A gdy wychodzimy na takie mroźne powietrze, to właściwie jak powinniśmy oddychać? Kiedyś mówiło się, że szalik można sobie założyć na usta i mówią, że to nie jest dobra metoda.
Generalnie oddychanie przez nos jest najbardziej fizjologiczną metodą oddychania, dlatego no, powinniśmy oddychać przez nos, ponieważ nos ogrzewa powietrze. No to, że nos po drodze jest troszeczkę poszkodowany, to niestety no, to taka jest kolej rzeczy. Natomiast nos ogrzewa nasze powietrze, nawilża nasze powietrze, które dostaje się potem do płuc. Ważne jest to, żeby temu nosowi dać potem odpocząć, czyli wrócić do domu, dbać o to, żeby teraz wszyscy mają włączone kaloryfery, te powietrze jest bardzo suche. Ważne jest to, żeby dawać o nawilżenie odpowiednie powietrze, żeby, jeśli jest to możliwe, pójść do jakiejś czasami nawet sauny z czymś nawilżającym. Różne olejki nawilżające są.
A te olejki w saunie takie pobudzające,
tak,
to
one
są
bardzo
dobre czy złe?
Dobre, jak najbardziej. Te wszystkie świerkowe, eukaliptusowe, one bardzo fajnie właśnie przez to, że są bardzo, bardzo, bardzo w połączeniu z gorącym powietrzem, powodują rozprężenie błony śluzowej, oczyszczenie zatok obocznych nosa. To wszystko oczywiście stosowane z umiarem jest bardzo korzystne.
A gdybyśmy powiedzieli o wilgotności, to jaka wilgotność powinna być sprzyjająca dla naszego nosa? Zwłaszcza kiedy śpimy, bo to wtedy nie kontrolujemy, czym oddychamy.
Znaczy tutaj wystarczy jakiś standardowy nawilżacz powietrza kupowany do domu. To nie musi być jakaś taka straszna wilgotność. To nie chodzi o to, żeby jak wyhodujemy grzyba w domu, to też nie jest dobrze generalnie. Ważne jest to, żeby to powietrze nie było takie klasyczne suche. Teraz, kiedy mamy kaloryfery włączone, kiedy roztocza kurzu domowego krążą razem z powietrzem. Ważne jest to, że powietrze wystarczy jakieś odrobina nawilżenia i takie normalne powietrze stosowane w domu jest zupełnie wystarczające.
I to jest właśnie higiena, czyli tak zwana profilaktyka zmysłu węchu.
Jak najbardziej.
Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dr Paweł Bielecki z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ślicznie jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. Natomiast sugestie dotyczące kolejnych tematów bardzo proszę przesyłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski. Rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.